chciałbym podzielić się na zakończenie naszego nabożeństwa Słowem Bożym, które przeżywałem, które przygotowywałem i wierzę, że z pomocą Ducha Świętego dzisiaj przedstawię Wam tutaj zgromadzonym. Przywozimy oczywiście z żoną serdeczne pozdrowienia ze zboru w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie na święta byliśmy i oni wszyscy nasz zbór serdecznie pozdrawiają. Kochani, chciałbym zacząć od przeczytania psalmu, fragmentu psalmu 139, 16 i 18 werset. Możecie śledzić to na ekranie, natomiast ja przeczytam z tłumaczenia warszawsko-praskiego. Oto jak mówi psalmista Dawid o swoim Bogu, którego znał, którego kochał, którego miłował. Takie oto słowa. Widziały Twoje oczy, kiedy powstawałem. Wszystko było zapisane w Twojej księdze. Wyznaczona była liczba dni moich, zanim pierwszy z nich mogłem przeżyć. Jak trudne do pojęcia są dla mnie, o Boże, Twoje zamiary, jak ogromna jest ich ilość. Gdybym chciał je zliczyć, byłoby ich jak piasku. A gdybym już dotarł do końca, ciągle bym jeszcze był z Tobą. Chciałbym dzisiaj na samym początku powiedzieć, że to, że tu jestem, to, że tu jesteśmy, to, że mówię dzisiaj w imieniu Jezusa Chrystusa, to tylko podkreśla rangę, jak wielkiego, jak potężnego, jak cudownego i wielkiego mamy Boga. Jaka wielka łaska, że możemy tu być, że możemy tutaj ogłaszać Jego imię wielkim, potężnym, w formie i żartobliwej, i w formie pełnej takiego uniżenia, i w formie takiej atencji, szacunku dla naszego Boga. Otóż mamy Boga nieskończenie wielkiego, który wszystko o nas wie. Nie ma nawet jednego mrugnięcia naszej powieki, która byłaby poza kontrolą naszego Boga. Jakie to cudowne. I w pewnym momencie przyznam, że mój mózg i moje wyobrażenie zablokowało się. Już dalej nie chciało iść. Kiedy przeczytałem, że gdybym chciał zliczyć wszystkie zamiary Boga względem mnie, względem mojej przyszłości, względem przyszłości świata, to czytamy, że byłoby tego wszystkiego jak piasku. Jak piasku na morzu. A gdybym już dotarł do końca w swoich dywagacjach, myśleniach, ciągle by się okazało, że ja jestem z Bogiem. Kiedy udajemy się w podróż z miejsca A do miejsca B, to przemierzamy jakiś odcinek i ja już nie jestem w Jastrzębiu, ja już jestem w Piotrkowie. A okazuje się, że choćbyśmy lata świetlne w naszym myśleniu, domyślaniu się czy rozważaniu odeszli w przyszłość, ciągle Bóg będzie z nami. Cudowne i zachwycające. Ale kochani, to, że mamy wielkiego Boga, to jest jedno. Ale to, że On jest tak bardzo naszym życiem zainteresowany, to jest kolejna wspaniała nowina dzisiaj dla nas wszystkich. Ja dzisiaj chciałbym mówić o tym, że Bóg nie tylko daje swoje święte słowo, że nie tylko mówi nam, jak mamy żyć, jak mamy się Mu podobać, co mamy czynić, aby być zbawionymi, jak mamy postępować, żeby życie nasze było zwycięskie, ale chciałbym powiedzieć o Bogu, który przychodzi jak ojciec do swoich dzieci, do dziecka, nachyla się nad tobą i mną i zadaje pytanie. Ten, który wie wszystko, on zadaje pytanie mnie i ciebie, pyta o niektóre rzeczy, o których powiem za chwilę, tak jakby nie wiedział odpowiedzi na te pytania. To jest cudowne. To jest obraz ojca i matki, który znając swoje dziecko, bo każdy ruch i każdy kroczek tego dziecka jest mu znany, mnie i tobie, kiedy mieliśmy czy mamy takie malutkie szkraby, a jednak pochylamy się nad nimi i pytamy o całkiem oczywiste rzeczy, tylko po to, żeby usłyszeć, co też to dziecko nam odpowie, chociaż odpowiedź na to znamy. Pytamy, kochasz tatusia, mamusia? A dziecko powie, no tak, kocham, bo innej odpowiedzi nie może być. Tak samo z naszym Bogiem. Kiedy czytam Słowo Boże, widzę, jak w wielu miejscach Bóg w swojej trosce o mnie i o ciebie zadaje nam pytania i kilka tych pytań chciałbym powiedzieć z tego miejsca i zobaczyć nas samych w świetle tych pytań. A więc jednym takim ważnym pytaniem, które Bóg od samego początku zadaje człowiekowi, rodzajowi ludzkiemu, brzmi, pewnie domyślacie się, brzmi to pytanie, gdzie jesteś, człowieku? Gdzie jesteś? I to właśnie mamy zapisane w pierwszej Mojżeszowej, kiedy Adam raz z Ewą ukryli się przed Bogiem. To już miało miejsce po tym, jak zgrzeszyli. Ukryli się przed Bogiem, schowali się w krzaki. Nie trudno domyśleć się, co za tych krzaków wystawało, kiedy Pan Bóg przechadzał się w tym powiewie porannym i mówi do Adama i do Ewy: gdzie jesteś? Adamie, człowieku, gdzie jesteś? Oczywiście Pan Bóg wiedział, gdzie jest Adam, wiedział, gdzie jest Ewa, ale chciał, aby to sam człowiek powiedział, dlaczego się tam znalazł, dlaczego się tam skrył, dlaczego się tam schował, co spowodowało, że się w tym miejscu znalazł. Adam znaczy człowiek. I wczoraj dowiedziałem się takiej ciekawej rzeczy, że po hebrajsku mężczyzna znaczy isz, a niewiasta, dlatego że została wzięta z mężczyzny, została nazwana isza. Ja niejednokrotnie słyszałem jakieś tam arabskie piosenki, które mówiły oczywiście o relacjach damsko-męskich i tam tak miękko to słowo brzmiało: Aisza, Aisza. To jest Aisza, Aisza jest kobieta, a Aisz to jest mężczyzna. A więc to cudowne, że ja i moja żona, mężczyzna i kobieta są tak bardzo blisko siebie. To w naszym nazewnictwie mężczyzna tak brzmi inaczej, a kobieta tak brzmi jeszcze inaczej. Ale u Boga jest Aisz i jest Aisza. A więc Bóg pyta: człowieku, Adamie, gdzie jesteś? Dlaczego schowałeś się przede mną? Kochani, to grzech sprawia, że człowiek wstydzi się. To grzech sprawia, że chowa się przed Bogiem. I nie mam tu na myśli tego pierwszego grzechu, ale ja mam na myśli już to pytanie, które ja też kiedyś, i myślę wielu z nas na tym miejscu, usłyszało, kiedy byliśmy w jakimś takim pohańbieniu z powodu grzechu, kiedy widzieliśmy, że z nas poprzez grzech została zdarta ta chwała Boża, bo powiedziane jest, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Człowiek, który grzeszy, człowiek, który żyje ustawicznie w grzechu, jest pozbawiony godności, jest pozbawiony tego okrycia i nagi chowa się przed Bogiem i nie chce pokazać swego stanu, chociaż Bóg oczywiście wie. I przychodzi moment, kiedy mnie, ciebie, każdego z nas, od zarania dziejów, od Adama począwszy, Bóg przychodzi i widząc takiego boroka w krzakach, gdzieś ukrytego w swoim życiu, mówi: człowieku, gdzie jesteś? Powiedz mi. To samo pytanie syn marnotrawny usłyszał, kiedy był tam gdzieś przy świńskim korycie. On do siebie samego musiał powiedzieć: widzę, w jakim stanie jestem. Postanowił, zrobię coś z tym. Powiem: ojcze, nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Poszedł i to zrobił. A więc kiedy człowiek zadaje i słyszy to pytanie od Boga, gdzie jesteś, to wtedy nie warto, tak jak Adam, w swoim pierwszym odruchu powiedzieć: Panie, bo ja jestem nagi. To tak, Aisza, którą mi dałeś, ona, ta przy mnie, co tutaj jest, to ona mnie namówiła i to ona sprawiła, że dzisiaj jestem w tym miejscu ukrycia, gdzie jestem. A więc moja reakcja na wezwanie Boże: człowieku, gdzie jesteś? Człowiecze, gdzie ty się dzisiaj znajdujesz? Może być i taką, która będzie usprawiedliwiała się, i taką, która może być jak ten syn marnotrawny: nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Boże, przebacz mi, bo sam z własnej winy przez grzech zabrnąłem tu, gdzie zabrnąłem. A więc chciałbym, aby to pytanie dzisiaj też zabrzmiało: człowiecze, gdzie jesteś? I Bóg zna na to pytanie odpowiedź, ale je zadaje. I bardzo dobrze, że zadaje, bo czasami i my jako rodzice gdzieś tam dziecko nabroi, schowa się za firankę, my wiemy, że ta firanka faluje, ale pytamy: gdzie jesteś? Gdzie się schowałeś? I cisza, głucha cisza, aż tam jakieś parsknięcie śmiechem, czy znów tam coś ze strony dziecka. To jest takie oczywiste. Przed Bogiem nie da się ukryć. Przed Bogiem nie ma sensu się ukrywać. Trzeba postawić siebie w świetle Bożej prawdy i Bożej sprawiedliwości. Kochani, ale następnym pytaniem, jakby ciągiem takich zdarzeń w życiu każdego z nas, na różnych etapach naszego życia słyszymy różne pytania. Drugim pytaniem, jakie Bóg zadaje człowiekowi, mnie, tobie zadawał lub zadaje, jest: Rzecz również oczywista. Skoro włosy są policzone na naszej głowie, skoro wróbel, jak brat Zbyszek mówił, żaden nie spadnie bez wiedzy Bożej, o ileż bardziej Bóg, czytamy i to wiemy, zna nas po imieniu. Zanim cokolwiek w nas powstało, zanim pierwszy dzień przeżyliśmy, Bóg już przeżył, już widział to nasze życie do samiuszkiego końca, do ostatniego oddechu. A jednak Bóg pyta człowieka i to pytanie też jest zapisane w Księdze Mojżeszowej, 1, 32 rozdział, 27 werset, a brzmi ono: jak masz na imię? Bóg jest zainteresowany tym, jak my mamy na imię. Ten, który wie wszystko, pyta mnie i ciebie, jak masz na imię. A Jahwe sam odezwał się do mężczyzny, pytając, wtedy rzekł do niego: jakie jest twoje imię? I odpowiedział: Jakub. Anioł, sam Bóg pyta Jakuba, zmagając się z nim tam pośród nocy, nad rzeką Jabok. My znamy ten fragment, nie chciałbym dzisiaj tutaj już cytować tego fragmentu, ale przyszedł moment zmagania w życiu Jakuba, kiedy bał się spotkania z bratem Ezawem i kiedy calutką noc zmagał się z aniołem, kiedy nie dawał odporu, kiedy tak bardzo chciał Bożego błogosławieństwa, kiedy mówi: nie puszczę cię, aż mi nie pobłogosławisz. I wtedy anioł pyta Jakuba: jakie jest twoje imię? Jakie jest twoje imię? A ten odpowiada: Jakub. Ja dziś chciałbym powiedzieć, że w naszym życiu oczywistym jest, że w Urzędzie Stanu Cywilnego mamy imiona zapisane, że mamy je w dowodach osobistych, że mamy je w legitymacjach. Każdy z nas ma jakoś na imię. Na niektóre imiona są czasami mody, niektóre przemijają. W mojej rodzinie, jak była moda na Krystyny, to 4 Kryśki były. Jak była później Run na Wiesławów, a 3 mam ciotecznych braci łącznie ze mną, prawie w równym wieku, bo wszystkie ciocie akurat takim się podobało. A kiedy była moda na Ryszardów, to był 1 Rysiu, 2, 3 w mojej rodzinie. Do tego stopnia powiem wam, że kiedy byłem w takim czasie przed zdawaniem egzaminu na prawo jazdy, zachodzę do lekarza, a ten spojrzał na moje nazwisko tam w karcie chorobowej i mówi: o, Krynicki, jakie nazwisko, a znasz może, młody człowieku, Ryszarda Krynickiego? W tamtym czasie, w latach 80. to był znany opozycyjny poeta, który w kręgach opozycyjnych bardzo dużo znaczył. Ja oczywiście z racji swego młodego wieku nie znałem twórczości owego Ryszarda, ale miałem rodzonego Ryśka w domu, brata ciotecznego i jeszcze innego. I cóż za pytanie, on mnie pyta, czy ja znam Ryszarda Krynickiego. Ależ oczywiście, proszę pana, że znam. I on mówi: dobrze, z szacunku dla twórczości tego człowieka podpiszę ci zdolność na czas nieograniczony. Na tym A więc imię dużo może znaczyć w życiu człowieka. Ja nieświadomie tak wyszło, jak wyszło, ale do dzisiaj nie muszę badań robić, żeby przedłużać prawo jazdy, bo jakiś Ryszard Krynicki mi to załatwił. Kochani, ale kiedy Bóg pyta, jakie jest twoje imię, kiedy Bóg pyta nas, jakie jest twoje imię, to nie ma na myśli tego imienia, o którym mówiłem. Każdy z nas ma takie imię, jakie życie. I nieważne, co tam pisze w dowodzie. Bo jeżeli Jakub mówi: jestem Jakub, to znaczy, że to imię konkretnie coś znaczyło. Wielu tłumaczy to imię Jakub jako oszust, ten, który oszukał, ale też jest z tłumaczenia hebrajskiego takie tłumaczenie, że Jakub po prostu znaczy pięta lub ten, który trzymał za piętę. Z racji tego faktu, że rodząc się uchwycił Ezawa za piętę. A więc dla anioła był to Jakub pięta, ten, który być może oszukiwał. I taki obraz, i Bóg postanowił: nie, zmienię twoje imię, od dzisiaj będziesz Izrael. Ten, który walczył z Bogiem i wygrał z Bogiem i wywalczył swoje błogosławieństwo. A więc kiedy Bóg przychodzi do nas, do naszego życia i pyta o imię, kiedy zadaje wewnątrz, jak ty się nazywasz, kto ty jesteś, to człowiek, który jest nieodrodzony, człowiek, który nie zna Boga, nie miłuje Go całym sercem, nie pojednał się z Jezusem, równie dobrze mógłby odpowiedzieć: Panie, ja jestem piącha, bo biję ludzi, bo nie dam się na zabawie, bo nie dam się na imprezie, na dyskotece, nazywają mnie Wiesiek Piącha. I wtedy to jest prawda o nas, takie życie prowadzimy. Kogoś innego mógłby Bóg zapytać: a ty, który się ukrywasz, jak masz na imię? O, ja to jestem Leszek, ale nazywają mnie Lepkie Rączki, bo bardzo przyklejają mi się obce przedmioty do moich rąk. A inny powie: Panie, a mnie to tak w moim środowisku Lowelasik nazywają, bo mam niesamowitą słabość do płci pięknej. Kochani, kiedy Bóg dotyka człowieka, kiedy Bóg dotyka nas, daje nam w tym wymiarze duchowym inne imię. Ktoś, kto poznał Boga, już nie będzie ani nazywany w taki pogardliwy sposób przez innych, ani sam o sobie nie będzie miał takiego mniemania, ale będzie człowiekiem, który ma nowe imię, nową godność. Tak jak Szaweł przestał być Szawłem, a zaczął być Saulem, tak jak Abram przestał być Abramem, a zaczął być Abrahamem, ojcem wielu narodów, jak Jakub przestał być Jakubem, a nazywany został Izraelem. I to jest prawda o tym, że Bóg, kiedy dotyka, to daje nam nową tożsamość i żyjemy już według innego imienia. Bo księga żywota, w której zapisuje nasz Pan, jest zbyt święta, jest zbyt czysta, mówię to po ludzku i naiwnie, żeby tam zapisać jakieś brzydkie imię. Każde z naszych imion, jakie tam są zapisane, jest imieniem pięknym, złotymi zgłoskami napisanym. Bo może być Wiesław Odważny, Krystyna Wstawicielka, inny mąż nieustępliwy, niewiasta cierpliwa. To są imiona, które być może gdzieś tam w nawiasie są u Boga, ale wszystkie są piękne, bo Bóg pyta: jak masz na imię? I oczekuje odpowiedzi i On chce tą odpowiedź w nas potwierdzić, że jest to piękne imię, jeśli znamy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kochany, ale Bóg również pytał kiedyś swego czasu i przeciwnika swego. Pamiętacie wydarzenie w Gerazie, kiedy Pan Jezus szedł tamtędy celowo, żeby spotkać się z pewnym człowiekiem opętanym, człowiekiem, który nawet tak bardzo był związany, że nie jest jego imię wymienione, a jego tożsamość została pochłonięta przez moce ciemności, bo opanował go legion demonów. I kiedy Pan Jezus pyta do tego ducha nieczystego: jak masz na imię? To on mu odpowiada: legion, gdyż jest nas wielu. I Bóg, który widział każdego upadłego anioła, on widział również i tego legiona, ale zapytał wprost, żeby się ujawnił, żeby powiedział i żeby było wiadome, z kim Bóg ma do czynienia. I tak samo był i duch nieczysty, i w Dziejach Apostolskich duch wieszczy. Bóg nawet te imiona chce słyszeć i zadaje pytanie: jak masz na imię? Ale chciałbym taką krótką dygresję, zanim pójdę dalej, na temat imienia Legion, bo wczoraj, wiecie, chciałem coś więcej dowiedzieć się na ten temat i w wyszukiwarkę to imię wpisałem, tą nazwę, i od razu wyświetliła mi się stronka, która dużo mi dała do myślenia, i to kieruję bardziej do młodszej części dzisiejszej sali. Otóż ostatnio dosyć głośno jest o protestujących w sieci Anonymous, którzy protestują przeciwko tym ustawom ACTA i tak dalej. Wiecie, o co chodzi? Symbolem jest taka maska, która jest przedstawiana jako symbol owej takiej wirtualnej społeczności, która tak naprawdę nie ma jakichś przywódców, nie ma struktur, a jednak to jest taka jakby wirtualna świadomość, która żyje i w wielu, wielu krajach ma takie silne poparcie i żyje takim jakimś dziwnym, niezależnym życiem. I otóż chciałbym powiedzieć, że czy zapalić czerwoną lampkę, może braciom, którzy interesują się bardziej informatyką, siostrom, może to będzie temat do porozmawiania na jakimś spotkaniu młodzieżowym, nie wiem. Ale to, co przeczytałem na temat hasła, jakim posługują się ci owi anonimowi, to zmroziło we mnie krew, bo okazuje się, że ci, którzy posługują się tym symbolem tej maski, to mają takie hasło, i to jest w poważnym miejscu zapisane. Oni głoszą tak: jesteśmy anonimowi, imię nasze Legion, nie przebaczamy, nie zapominamy, oczekuj nas. I sami o sobie mówią, że dlatego nazywają się Legion, bo jest ich setki, jeśli nie tysiące, nie miliony w całym świecie i oni są jakby demonami, które wirtualnymi demonami się nazywają. A więc tak tytułem dygresji. To jest zapisane, gdyby ktoś chciał sprawdzić, czy nie ściemniam, czy mówię dobrze, to jest na portalu gazeta.pl technologie. Tam właśnie można przeczytać o tym, o czym absolutnie nie miałem najmniejszego pojęcia. Legion. A Bóg pyta, jak masz na imię? A Bóg pyta, jakie jest twoje imię? Kochani, następnym pytaniem, które Bóg zadaje człowiekowi, to jest imię, znaczy pytanie takie z troską zadawane mnie, tobie, które zadał pewnej niewiaście, a ono brzmi, czemu płaczesz? Czego szukasz? Niedawno mieliśmy czas, kiedy świętowaliśmy Zmartwychwstanie Pańskie i na ten temat sporo było mówione, w kazaniach było głoszone, ale przytoczę jeszcze ten fragment, kiedy Maria Magdalena przyszła do grobu, żeby szukać swojego Pana, żeby zobaczyć, co się stało. Kiedy zajrzała tam do tego grobu, zobaczyła, że nie ma. I oto przebieg tej rozmowy czy tego zdarzenia. I zapytali ją aniołowie, niewiasto, czemu płaczesz? A ona odpowiedziała, zabrano Pana mojego i nie wiem, gdzie go położono. Zaledwie to powiedziała, odwróciła się i zobaczyła stojącego tuż za nią Jezusa. Nie wiedziała jednak, że to był Jezus. Jezus zaś rzekł do niej, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Zapamiętajcie te pytania, czemu płaczesz? Kogo szukasz? A ona sądząc, że to ogrodnik, powiedziała do niego, Panie, jeśli to Ty go stąd wziąłeś, to powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Wtedy rzekł do niej Jezus, Mario, a ona obróciwszy się powiedziała do niego po hebrajsku rabuni, to znaczy nauczycielu. Oto wydarzenie, oto obrazek, kiedy niewiasta przychodzi, kiedy ta, która tak bardzo kochała swojego Pana, swojego mistrza za życia, która była uwolniona przez Niego z mocy ciemności, więc tym bardziej kochała, tym bardziej za Nim chodziła. I oto widzimy stan kobiety zrozpaczonej. Stan człowieka, który mówi, no chciałbym, ja wiem, kim jest Jezus. Ja bardzo Go kocham, ja wiem, kim On jest, ale nie ma Go. I ona stoi taka bezradna, pyta aniołów. Oni jej mówią, że nie ma go tutaj. Kochani, jest to obraz ludzi. Jest to obraz również i dla nas coś mówiący. Kiedy ja i wiem, że wielu z ludzi wierzących, kiedy poznało Jezusa, kiedy już o Nim słyszeli jakieś wiadomości, kiedy już wiedzieli, że ten Jezus może zbawić, kiedy już wiedzieli, że ten Jezus może w życiu człowieka wszystko, to czasami jest tak, że nie od razu trafiamy do społeczności, żywej społeczności dzieci Bożych, gdzie jest Jezus między nami, gdzie głośno wzywamy Jego imienia. Ja myślałem, że w moim kościele, z którego wyszedłem, tam znajdę Jezusa. Wiecie, ja stałem 45 minut czasem, zdążyłem uklęknąć 2 razy i powstać 3 razy i jak tam Maria Magdalena dopiero teraz do mnie dochodzi, wychodziłem z takim jakby, gdzie jest Jezus? Gdzie On jest? Ten, o którym mi ten brat mówił, gdzie jest ten Jezus? Ten, który mnie kocha, ten, który mi przebacza, ten, który mnie akceptuje? I mówię tak, no pusta jaskinie, no tu nie ma Jezusa. Ktoś inny mówi, skoro tu nie ma, to pójdę dalej. I tak chodzą i tak szukają. Szczęśliwi ci, którzy trafiają do społeczności dzieci Bożych, a wiemy, że tam Jezusa nie trzeba szukać. On tam po prostu jest. Ale kiedy Maria Magdalena taka bezradna, taka płacząca stoi i jak zagubione dziecko stoi z rękami opuszczonymi, ja chciałabym Jezusa, nie ma Go tutaj. To jedno jest cudowne, co czytamy w tym fragmencie, że tuż za nią ona płakała i pytała, gdzie jest Jezus, gdzie jest Jezus? Zabrali mojego Pana, nie ma, ja bym tak chciała być przy Nim. Okazuje się, że ten Pan Jezus wcale nie był w tym czasie w Afryce, wcale tym nie był zajęty przebudzeniem gdzieś tam w Brazylii. W tym samym czasie niemalże tuż za nią stał i położył być może by delikatnie rękę na jej ramieniu, obróciła się, patrzy, jest, jest. I chociaż go nie poznała, to on sam się jej przedstawił. Czemu płaczesz? Kogo szukasz? Czemu płaczesz? Kogo szukasz? To jest moment, kiedy człowiek naprawdę szuka Pana Jezusa, kiedy zaczyna pokutować, kiedy zaczyna swoje życie rozważać. I wtedy Pan Jezus, kiedy szczerze szukamy, zawsze jest obok nas, zawsze stoi tuż za nami i zawsze jest gotowy odezwać się do nas po imieniu, tak jak do niej odezwał się, a ona mu mówi: mistrzu, rabuni, jesteś tutaj. Tak się cieszę, tak się cieszę. Po głosie go poznała, bo nie sposób nie poznać, kiedy Pan, kiedy ojciec swoje zagubione dziecko, które stoi tak jak dzieciak, który zgubi się gdzieś w hipermarkecie, stoi bezradnie, płacze, gdzie moja mama, gdzie moja mama? A mama czasami widzi, że to dziecko już oczka zaszklone, już składają mu się buźki w podkówkę, żeby płakać. Jest gotowa przyjść, powiedzieć: słuchaj, jestem tutaj, czego się boisz? Ja dzisiaj mówię to w taki prosty sposób, bo nasza miłość do Boga powinna być właśnie taka, prosta, szczera i na pytanie, czemu płaczesz, kogo szukasz, to zawsze powinniśmy znać odpowiedź, że to, czego szukamy, to jest nasz Pan, nasz Zbawiciel. A jeśli płaczemy, bo Go więcej chcemy, to tym lepiej dla nas i tym większa chwała dla Boga. Kochani, ale kolejnym pytaniem, bo czas dosyć szybko biegnie, jest pytanie, które Bóg zadaje człowiekowi: co chcesz, abym ci uczynił? To również jest materiał na niemalże całe kazanie, ale kiedy czytamy o ślepym, o niewidomym Bartymeuszu, który przy drodze do Jerycha siedział i słyszał, że Pan Jezus tamtędy przechodzi, to również jest pewien obrazek, pewien obraz pytania, które Bóg zadawał nie tylko owemu Bartymeuszowi, ale które i my dzisiaj możemy usłyszeć. I to pytanie brzmi: co chcesz, abym ci uczynił? A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł: mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus: idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Kochani, któż jak nie Pan Jezus zna każdą naszą myśl, każdą naszą potrzebę, każde nasze westchnienie, każde nasze wołanie, nawet jeśli my czasami nie widzimy tego, jak ten Bartymeusz, nawet jeśli my siedzimy gdzieś przy drodze w jakimś takim stanie zniechęcenia, apatii czy bezradności, to czytamy tutaj, że Pan Jezus zauważył go. Nie będę się nad tym długo rozwodzić, ale oczekuje od nas, że my będziemy wołać, a Jego rolą jako kochanego Ojca jest usłyszeć. My wołajmy, a On słucha. My krzyczmy, a On odwróci głowę w naszym kierunku. My nie ustępujmy, a spotkamy się z Bożą przychylnością. A więc Pan Jezus, zadając to pytanie, zdawałoby się tak bardzo oczywiste. Wiele kazań na ten temat słyszeliśmy. Co chcesz, abym ci uczynił? Czy Pan Jezus nie widział, że ten człowiek tyle lat już siedzi przy tej drodze? Czy On nie widział, że ten płaszcz symbolizujący Jego ułomność i kalectwo już jest tak wypłowiały? Czy On nie widział, że ten człowiek potyka się? I On dobrze wiedział, Pan Jezus dobrze wiedział, ale zapytał: co chcesz, abym ci uczynił? Co chcesz? Czasami Bóg chce usłyszeć, zanim my to wszystko, zanim powiemy, On już to wie, ale pragnie słyszeć. Bądź dobrej myśli, mówią mu, bądź dobrej myśli. Nie załamuj się, idź, zobacz, uwagę na ciebie zwrócił, podejdź, mistrz ciebie woła, idź. I go tam wtedy zaczęli wypychać do przodu. Ci, którzy być może 5 minut wcześniej mówili: zamilknij, nie krzycz, nie przeszkadzaj nam tutaj w tym zgromadzeniu. Oto mówią: bądź dobrej myśli, wiesz, idź, Pan Jezus, mistrz cię woła. Nie daj się zgasić innym, wyraź głośno swoją potrzebę i idź dalej za Panem. I przyszedł do Jezusa, a w innym tłumaczeniu czytamy: i poszedł dalej za Jezusem. A więc to jest ważne, żebyśmy na pytanie, co chcesz, abym ci uczynił, odpowiedzieli tak, jak ów człowiek, z wiarą, z determinacją, z nieustępliwością i z takim przekonaniem, że to, o co prosimy, to też otrzymamy. Ale jest przed nami piąte i ostatnie z pytań, które dzisiaj przedstawi. Oczywiście Bóg w różny sposób mówił do człowieka, ale dzisiaj chciałbym to w formie takich pytań, które Bóg zadaje, ten, który wie wszystko. Pamiętajmy o tym psalmie na samym początku przeczytanym. A to pytanie, które padnie z tego miejsca na zakończenie tej społeczności, brzmi: i Pan Jezus, i Bóg pyta, czy kochasz mnie? Czy kochasz mnie? To, o czym mówiłem, ojciec, matka, który całym sercem kocha swoje dziecko, zwłaszcza dziecko w takim wieku zależności od rodziców, dla mnie, dla każdego, ktokolwiek miał dzieci, jest tak oczywiste, że dziecko mnie kocha, choćby z racji tego, że ono jeszcze nie nauczyło się nie kochać. Ta zależność od nas, to wszystko, ta bliska więź, ten zapach, to wszystko sprawia, że dziecko nie zna innej odpowiedzi, jak tylko kocham cię, mamusiu, kocham cię, tato. Ale Bóg, który zna nasze serca, zanim myśl powstanie, o ileż bardziej chce, jak ojciec, jak matka, słyszeć każdego dnia zapewnienie. Pyta się, kochasz mnie? Tak, panie, kocham. Tak jak miało to miejsce w przypadku Szymona Piotra. 3 razy pytał. Nie dlatego, żeby wątpił, nie dlatego, żeby nie dowierzał mu, ale 3 razy to pytanie było zadawane i 3 razy odpowiedź padała. Dlatego to jest tak bardzo ważne, żeby kochać i uczyć się kochać i być w miejscu nieustannego zakochania. Ci z was, którzy byli w piątek, staliśmy tutaj z przodu, ze łzami w oczach i kiedy grono braci, sióstr, kiedy brat Olek, zdaje się, tutaj w taki bardzo dynamiczny sposób mówił, jak należy kochać Boga, jak ta miłość powinna wyglądać, jakimi powinniśmy być rozkochanymi w naszym Panu. Kiedy mówił i zwierzał się ze swojego życia, kiedy swojej żonie gdzieś tam w korytarzu wyznawał miłość, to mówi, ta miłość go tak przejęła, tak był obezwładniony tą miłością, że nie umiał tego do końca wypowiedzieć i aż, mówi, osunął się na kolanach przed nią i w tym samym czasie ona to zrobiła. I takie 2 boroczki zakochane w sobie w jednym momencie, kocham cię. Kochani, jeżeli nasza postawa przed Bogiem, ja bardzo tego pragnę, nie będzie taka jak tych zakochanych, a to nie jest tylko wzór dla mnie, bo każdy z nas może w taki czy inny sposób, ale przeżywał i powinien przeżywać w naszych małżeństwach, w naszych relacjach rodzinnych takie oto przeżycia. I Bóg, który miał szczególny plan wobec Piotra, który miał szczególne zamiary wobec niego, pyta go i dopytuje, czy kochasz mnie, czy kochasz mnie, czy ty mnie miłujesz. Czytam tutaj tłumaczenie warszawsko-praskiego. Zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy ty mnie kochasz? Zasmucił się Piotr, że aż 3 razy pytał go, czy ty mnie kochasz. I rzekł do niego: Panie, ty przecież wiesz wszystko. Panie, ty przecież wiesz wszystko. Ty wiesz, że cię kocham. Powiedział do niego Jezus: paś owieczki moje. I tak wygląda sprawa Bożych pytań do naszego życia. Tak wygląda Boże spojrzenie na nas. Tak bardzo Bogu na mnie i na tobie zależy, że On będzie nas szukać, będzie nas pytać i On odpowiedzi zna, ale chce od nas to usłyszeć. Gdzie jesteś? Jak masz na imię? Czemu płaczesz? Kogo szukasz? Co jest w twoim życiu najważniejsze? Czy kochasz mnie? Zada wreszcie pytanie. Co chcesz, abym ci uczynił? Wszystko po to, by mieć nas całych dla siebie. Dlatego też nie ma sensu, nie ma potrzeby, nie wiem, zastanawiać się, czy mój Bóg dobre pytania zadaje, czy nie. Najlepsze ze wszystkich możliwych. Kochani, kiedy Bóg pyta się mnie i ciebie w naszych osobistych relacjach. Może przez Ducha Świętego czasami to czujemy, czy przez Słowo, kiedy Bóg pyta: synu, córko moja, jak się dzisiaj czujesz? Czy Bóg nie wie, jak ja się dzisiaj czuję? On wie, ale jeśli pada pytanie, jak się czujesz, to nie pyta po to, bo mu jest nerka moja potrzebna. Bo jeżeli człowiek by się nas zapytał, jak się czujesz? Zdrowy jesteś? To byśmy powiedzieli: oho, dawcy szuka. Oczywiście jest to wielkie uproszczenie. Należy ludziom też ufać i też kochać jak siebie samego. Ale człowiek ma zawsze jakąś intencję, kiedy zadaje pytanie. Kiedy Bóg pyta: synu, córko, jak ci się powodzi? Jak ci jest? Jak ty żyjesz? Dobrze ci się powodzi? No to możemy odpowiedzieć zgodnie z prawdą: Boże, bardzo dobrze. Twoja łaska jest tak ogromna, że mam więcej niż mi potrzeba, tak jak apostoł Paweł pisał do Filipian. Więcej ponad moje potrzeby. Ale to nie znaczy, że Bóg powie: aha, masz pieniądze, to kolejną katedrę mi wybuduj, zasponsoruj. Tam kościół dziękczynienia postaw, bo masz pieniądze. Nie, nasz Bóg, jeżeli pyta, jak ci się powodzi, to po to, żeby usłyszeć od nas prawdę. Albo powiedzieć: Panie, nie znam przyczyny, ale przeżywam kryzys, pracy szukam. Chciałbym, żeby lepiej mi się powodziło. Chciałbym mieć pracę, pomóż mi. No bo kiedy pyta nas, jak ci się powodzi dawno niewidziany kuzyn, oho, to może i chce pożyczyć coś. Ale z naszym Bogiem jest inaczej. Kochani, nie ma potrzeby, żebyśmy do naszego Boga wspaniałego, cudownego przychodzili jak do kogoś, kto tylko czyha na nasze upadki, potknięcia. Przyjdźmy dzisiaj do Niego w modlitwie, jak do Tego, który zna nas od podszewki. Podziękujmy Mu za to. Zadajmy sobie niektóre pytania. Jeżeli Duch Święty dzisiaj Ci zadaje pytanie, gdzie jesteś? Nie znam stanu serc wszystkich tu zgromadzonych. To warto sobie odpowiedzieć, czy nie jestem w złym miejscu. Jeżeli Bóg pyta i Duch Święty mówi, jak tak naprawdę się nazywasz, to warto się zastanowić, czy za moim imieniem nie kryje się coś, co należałoby Bogu wyznać i uporządkować. I tak dalej, i tak dalej. Kochani, jest to czas, kiedy będziemy kończyć. Powstańmy na nasze nogi i uwielbijmy naszego Zbawiciela. I zechciejmy wyrazić nasz podziw za Jego dobroć, za Jego przenikliwość, a nade wszystko troskę o nas. Chce być z nami w tak bardzo ścisłej relacji, relacji zakochania. Róbmy wszystko, żeby tak było z naszej strony. W społecznej modlitwie zechciejmy przyjść przed oblicze naszego Pana i podziękować, i powierzyć nasze domy, nasze rodziny na nadchodzący tydzień. Cudowny Panie i Zbawicielu, dziękujemy Tobie za to, że od samego początku, począwszy od ogrodu Eden, aż po dzień dzisiejszy, Ty nie zostawiłeś człowiekowi i nie powiedziałeś, że skoro zgrzeszył, to jest sam sobie winien. Panie Jezu, chociaż wiele razy człowiek, może ja ukrywałem się przed Tobą, będąc w grzechu, w hańbie, Panie, w zawstydzeniu, to jednak Ty ciągle i ciągle zadajesz pytanie, nie tylko nam tutaj, Panie, ale ludziom na obliczu całej ziemi. Człowieku, gdzie jesteś? Gdzie się ukryłeś? Dlaczego żyjesz w grzechu? Dlaczego schowałeś się? Dlaczego nie chcesz przyjąć do wiadomości, że kocham, że oczekuję, że pragnę? Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty, który masz najcudowniejsze ze wszystkich imion, Król Królów, Pan Panów, Twoje imię jest ponad wszelkie imiona. Ty również i nas, każde ze swoich dzieci, chcesz nazywać w sposób wyjątkowy, w sposób szczególny. Chcesz każdemu z nas nadać przydomki, Panie, które będą mówiły o naszej wierze, o naszej postawie, o naszym życiu, o naszej determinacji, o naszym, Panie, oczekiwaniu rzeczy największych. Panie, Ty nie chcesz, żeby przylgnęło do nas cokolwiek, co jest jakimś epitetem, co jest jakimś złym, Panie, jakąś ksywą tego świata, ale coś, co będzie znamionowało, że w Twoich oczach jesteśmy zapisani w Księdze Żywota, nasze imiona są tam zapisane i Ty znasz je, Panie, na pamięć. Dlatego dziękuję Ci, że Ty pytasz i dzisiaj nas, jak masz na imię, jak jesteśmy postrzegani. Panie Jezu, Tobie niech będzie chwała. My chcemy Ciebie szukać, Panie. Może czasami jesteśmy w miejscu przygnębienia, w miejscu płaczu, w miejscu bezradności, Panie, kiedy czujemy się, jakbyś był daleko od nas. Panie, otwórz nasze oczy. Otwórz, Panie, nasze oczy, jak Bartymeuszowi, Panie, aby każdy z nas widział, że Ty jesteś tak blisko. Tak blisko, Panie, jak byłeś przy Marii. Tak blisko, Panie, jak byłeś przy niej. Ty znasz, Panie, każdą naszą myśl. Ty znasz naszą bezradność. Ty widzisz, Panie, kiedy w bezsilności płaczemy nad różnymi, Panie, stanami. Ale zawsze jesteś gotowy przyjść. Zawsze jesteś gotowy, Panie, podać nam rękę. Chcesz, Panie, również odpowiadać na nasze modlitwy i chcesz nas prowadzić. Panie Jezu, to, czego oczekujesz najbardziej, to, Panie, tego, abyśmy Ciebie kochali bez względu na wszystko. Jest to taki temat. Jest tak wiele, mówisz w ostatnim czasie do naszego zboru, Panie, na temat miłości, na temat, Panie, przybliżenia się do Ciebie, na temat odrzucenia zletnienia i gorącej pierwszej miłości, Panie. Chcemy przyjąć to, wiedząc, że masz powód, Panie, aby tak mówić. Że masz powód, aby mówić tak do mojego serca, do naszych serc. Panie, Ty zadajesz ciągle i ciągle te pytania, które zadawałeś Piotrowi. Czy miłujesz mnie? Czy kochasz? Czy miłujesz? Panie Jezu, tak wiele razy musielibyśmy zapłakać, Panie, nad naszym stanem. Tak wiele razy musielibyśmy zapłakać nad tym, że zapieraliśmy się Ciebie. A jednak przychodzisz dzień po dniu. I szukasz potwierdzenia, i szukasz, Panie, potwierdzenia, że naprawdę Ciebie kochamy. I niech tak będzie w życiu każdego z nas, dzień po dniu. Błogosławimy, Panie, nasze domy, błogosławimy nasze rodziny, błogosławimy nasze dzieci, błogosławimy naszych sąsiadów, Panie. Niech dni, Panie, które są przed nami, będą przepełnione nie tylko miłością do Boga, ale niech będą przepełnione również miłością do ludzi, którzy giną, Panie, a którym możemy coś dobrego powiedzieć, zaświadczyć. Panie Jezu, prowadź nas w Twojej łasce i w Twojej miłości.